Rozmowy nocą.
Dobry wieczór Państwu, Alicja Samolewicz-Jeglicka. Dzisiaj będziemy rozmawiać o konflikcie, o sporze, o kłótni. Jak sobie z nimi radzić? Jak przebiegają? No i czy da się oswoić taki konflikt? Opowiedzą o tym Magdalena i Wiesław Grabowscy, którzy są małżeństwem od 44 lat, są mówcami na konferencjach dla małżeństw i rodziców i są autorami wielu książek i autorskich programów dla narzeczonych. Rozmowy nocą. Zapraszam. Czym się różni konflikt od kłótni? Bo to od razu myślimy sobie, no sytuacja konfliktowa i ktoś podnosi głos i się napędza cała atmosfera.
Rozróżnić konflikt od czegoś, co my nazwaliśmy spięciem, bo konflikt rozumiemy raczej jako to ewidentne spotkanie się, znaczy spotkanie się różnic.
Głębokich różnic takich. Spięcia są bardziej, bym powiedział, powierzchowne, nagłe, kiedy pojawia się nagle coś, co nas irytuje, denerwuje, coś, z czym się nie zgadzamy, czy jakieś oczekiwania nasze zostały zawiedzione, więc wtedy przy takiej iskrze możemy eksplodować.
I takie spięcia pojawiają się nawet właśnie wtedy, kiedy jest tak właśnie to pogodne niebo, ale gdzieś ktoś powie jakieś słowo, które dotknie, które urazi, bo przypomni jakąś sytuację z przeszłości, bo dotknie jakiejś naszej słabości i wtedy pojawia się reakcja na to coś, no i dochodzi do zaognienia tej atmosfery między nami i te spięcia, one też eskalują, znaczy mają tendencję do podobnej eskalacji jak konflikt. To znaczy też może dojść w pewnym momencie, tak, sprzeczka, pojawia się napięcie, sprzeczka, a potem to się może zamienić w jakąś mocne wyznanie.
Czyli te konflikty są nieuniknione.
I konflikty,
znaczy,
i
generalnie tak, w zasadzie.
Generalnie. I spięcia, i konflikty są nieuniknione.
Tak. I spięcia, i konflikty, dlatego że jesteśmy różni. Jesteśmy w małżeństwach. Jesteśmy bardzo różni, jako mężczyźni i kobiety, jako inne środowiska, z których pochodzimy, bo z reguły pochodzimy z innych środowisk, z innych rodzin, w których się wychowaliśmy. Mamy inne dominujące temperamenty, mamy inne osobowości i to prowadzi do tego, że
oczekiwania, marzenia, potrzeby.
No właśnie, wszystko mamy różne. Więc tak naprawdę małżeństwo jest oswajaniem konfliktu, oswajaniem różnic.
A czy są jakieś takie pola, takie tematy, które częściej wzbudzają te konflikty w małżeństwach właśnie?
To, co my obserwujemy, to
na
to...
Na pewno tak. No, tak.
Ale są też płaszczyzny konfliktów, które są charakterystyczne na różnych etapach jakby rozwoju. Co innego stanowi podłoże konfliktów w młodych małżeństwach, co innego w tych małżeństwach, że tak powiem, średniego wieku i co innego u ludzi już starszych.
To też chciałam zapytać, inaczej. Czy to...
Natomiast są, rzeczywiście też są takie tematy, które w ogóle przewijają się przez chyba wszystkie te fazy i etapy. I takim tematem bardzo często są pieniądze.
Znaczy były raczej. Śledziliśmy badania, więc jeszcze kilka lat wcześniej chyba we wszystkich kulturach konflikty o to, jak gospodarować pieniędzmi, jak zarządzać nimi, jak je wydawać, były we wszystkich kulturach na pierwszym miejscu. Natomiast ze zdziwieniem od kilku lat patrzymy, że pieniądze są nadal ważne, ale już nie są na pierwszym miejscu.
A co takiego wskoczyło na to pierwsze miejsce?
No, wydaje się, że ogląd świata, odmienne opinie na różne tematy. I wydaje się, że chyba jest nam trudniej zrezygnować ze swojego stanowiska.
Bo z jednej strony możemy patrzeć na płaszczyzny konfliktów różne, tak, które są, bo to jest wychowanie dzieci, to jest podejście do spędzania wolnego czasu, do wydawania pieniędzy, do relacji z rodzicami, do podziału obowiązków domowych.
Spędzanie wolnego czasu, tak. Aktywności fizycznej.
Z tego jest rzeczywiście bardzo, bardzo dużo. Natomiast zastanawialiśmy się, co leży u źródła, tak naprawdę, co jest sednem tych konfliktów. No i sednem jest chyba nasz egoizm, bo kiedy stają obok siebie te dwie odmienności, a zawsze będą się ze sobą gdzieś tam spotykały i każda z tych odmienności uważa, że racja jest po jej stronie i mocno na tym stanowisku ma zamiar trwać, no to nic dziwnego, że wtedy to iskrzenie jest potężne i w każdej dziedzinie, w czegokolwiek byśmy nie dotknęli, no to wtedy dochodzi do bardzo trudnej sytuacji, bo jeśli ja, nawet tak kwestia słania łóżka, ja wiem, jak się ściele łóżko, a ty robisz to źle. Już mamy konflikt, Boże, no tak, konflikt, bo każdy z nas ma swoje zdanie na temat słania łóżka. i właściwego sposobu słania łóżka. I jeśli każda się z nas upiera przy swoim, no to sednem jest to samo, co przy kwestiach związanych z wydawaniem pieniędzy czy relacjach z rodzicami. Mhm. Ja mam rację, po prostu ja mam rację. I tak długo, jak długo ja mam rację, tak długo będzie się działo.
Tak jak pani powiedziała, że na każdym etapie małżeństwa może być inny temat konfliktu. A czy jest tak, że im starsze małżeństwo, z większym stażem, tym konfliktów po prostu mniej, rzadziej występują, bo już tak dużo się znamy? Czy może odwrotnie? Skoro już tak dobrze się znamy, no to już wiemy, na których polach może się zaostrzyć.
Znaczy, myślę, że i jedno, i drugie ma znaczenie. Natomiast tych czynników, bym powiedział, jest więcej. Kiedy myślimy o małżeństwach z najdłuższym stażem, to dochodzą też takie czynniki, jak utwardzające się cechy charakteru. Mhm. I kiedy ludzie już patrzą, że już niedużo czasu zostało, nie chcą rezygnować z rzeczy, które do tej pory odpuszczali i chcą to przeprowadzić. Mhm. Więc wydaje się, że trudno mówić o średniej, ale jest sporo małżeństw z dużym stażem, które się naprawdę poważnie ścierają.
U tych starszych małżeństw, starszych ludzi, no my już weszliśmy właśnie w ten okres starszeństwa.
Właśnie, to ile trzeba mieć lat małżeńskich, żeby zaliczać się do starszych?
Nie, ja tutaj nie myślę o latach małżeństwa nawet, ja myślę o metryce. I to właśnie to, co mąż powiedział, że zaczyna się pojawiać to utwardzanie pewnych cech charakteru. Ja myślę, że wtedy też wzrasta irytacja. Irytacja tą swoją coraz częściej pojawiającą się bezradnością, przemijaniem, też świadomością przemijania współmałżonka i właśnie u tych starszych osób, niezależnie od stażu małżeńskiego, my zaczynamy dostrzegać właśnie takie konflikty na tle irytacji czy takiej, bo nawet to może być nawet zgoda intelektualna, na swój sposób emocjonalna też, z tym, że czas upływa, że się zmieniamy, ale jednak w takiej konfrontacji z codziennością, tak, z jakąś tą właśnie bezradnością, z niedosłyszeniem, z jakimiś nawykami, które gdzieś tam się pojawiają, że zaczynają się irytacje. I tutaj ja myślę, że tutaj chyba jest właśnie mniej konfliktów, a więcej spięć.
Nagłych, wybuchowych.
Że tutaj jest tak, że tu jest dochodzi bardziej do właśnie do spięć niż do konfliktu. To, co pani mówi, że przez lata bycia razem, chyba te tematy konfliktowe, płaszczyzny konfliktów, one już są przegadane, przepracowane, przeżyte, doświadczone. Natomiast łatwiej wtedy o te takie wybuchy związane z chwilową, z tą reakcją na chwilową sytuację.
Myślę, że też to może być też związane ze zgorzknieniem, które obserwujemy czasami u ludzi i podejrzewam, że jednym z przyczyn, dlaczego jest zgorzknienie, to jest to, że nie załatwili swoich pragnień, marzeń, nie osiągnęli swoich celów, są źli na siebie, na świat, na otoczenie. Jeżeli są wierzący, to na Pana Boga. No i dlatego jest łatwiej ich zdenerwować i dlatego... No myślę, że zgorzknienie, czy korzeń goryczy, jak niektórzy to nazywają, to jest coś, co może zatruć nasze życie.
No ale tutaj, żebyśmy nie popadli w takie strasznie czarne obrazy, oczywiście jest też bardzo dużo małżeństw, które przepięknie się razem starzeją i to jest fajny okres też.
Pojawia się taki konflikt, pojawia się spięcie, kłótnia. O kłótnię to ja później zapytam. Pojawia się taki konflikt. Jak usiąść z tym małżonkiem, z tą żoną, żeby to przegadać? Jak przegadać, żeby dojść do jakiegoś wspólnego konsensusu, żeby ten konflikt nie narastał albo nie ciągnął się za nami?
Bez świadków, bez szukania sojuszników, bez próby nie tylko znalezienia zwolenników, ale poniżenia swojego męża czy żony wobec kogoś innego. Więc po pierwsze na osobności, po drugie bym powiedział, kiedy emocje opadną. Emocje, wszyscy to wiemy, są bardzo złym doradcą. I negatywne, i pozytywne są złym doradcą, bo wtedy podejmujemy złe decyzje. Nasze zachowania są nieadekwatne, kiedy są złe emocje, jak strach, złość, gniew. Reakcje są przesadne i krzywdzące. W gniewie ja przynajmniej mam tendencję, ale widzę, że wiele osób ma tendencję, żeby powiedzieć rzeczy, którym na spokojnie bym nie powiedział. I myślę też, że podobnie jest z pozytywnymi emocjami. Kiedy jesteśmy podekscytowani, rozradowani, jesteśmy w stanie obiecać rzeczy, których nie możemy spełnić.
Bez pokrycia.
Talleyrand miał to świetne powiedzenie, właśnie w kontekście emocji pozytywnych, powiedział, strzeż się pierwszych porywów serca, bo zazwyczaj są szlachetne. I on był cynikiem, ale ma rację. ale w tym ma rację, że kiedy jesteśmy zemocjonowani, trudno nam jest o właściwą ocenę rzeczywistości. Więc wracając do konfliktu, bym powiedział, że trzeba poczekać, aż opadną emocje, bo emocje będą złym doradcą. Więc po pierwsze, osobne miejsce, po drugie, poczekać. Niektórzy mówią, lepiej coś zjeść, bo wtedy poziom cukru się podniesie i łatwiej rozmawiać, mija czas i wtedy można dopiero zaczynać.
Znowu. Ale ja myślę, że jeszcze ja bym, jeśli mi pozwolisz, poszła taki krok wcześniej. Znaczy, ja myślę, że bardzo ważne było dać sobie zgodę na to, że konflikty są i będą. I że to jest bardzo naturalna część naszego życia. To jest coś tak naturalnego, jak, nie wiem, jak nasze oddychanie. No po prostu są konflikty, będą konflikty. I to nie jest nic złego, że one są i nie musimy się ich bać, nie musimy od nich uciekać. Natomiast w momencie, kiedy pojawiają się, też nie zaprzeczać, ale to znów jest jakby to nastawienie tutaj, które jest naprawdę konieczne w każdym z nas, że ja uznaję tak, Kotek, okej, mamy konflikt, czasem wręcz to trzeba nazwać, może nawet tak sztucznie, no różnimy się w tej sprawie, pogadajmy o tym, czyli jest jakiś punkt startowy, bo żeby nie było takiego wypierania, nie ma żadnego konfliktu, nie, mm-hmm. daj mi spokój, albo nie chcę o tym rozmawiać, natomiast ta zgoda, owszem jest, różnimy się w tym i załatwmy tą sprawę. Wtedy, kiedy już emocje opadną, u jednych z nas opadają troszkę wcześniej, u drugich troszkę później. Czyli my jesteśmy takimi zwolennikami trzymania konfliktu w ryzach, właśnie oswajania go. Tego poczucia, jesteś tutaj razem z nami i musimy się teraz z tobą troszeczkę zająć, tak? Mhm. Poprzyglądać się tobie i coś z tobą zrobić w tym tutaj naszym układzie. I wtedy rzeczywiście nawet umówić się na jakiś czas, na jakąś randkę, to jest sztuczne, to jest nienaturalne, bo my w życiu pędzimy, pewne rzeczy chcemy szybko, żeby się odbyły, już teraz, natychmiast, więc wtedy przechodzimy w krzyk, nakręcamy się.
Żyjemy w dobie ekologii i chcemy, żeby wszystko było naturalne i uważamy, że powinniśmy zawsze postępować w sposób naturalny, ale ja bym powiedział, kiedy patrzę na siebie, w naturalny sposób jestem zawsze egoistą. Jeśli będę chciał rozwiązywać, czy podchodzić do mojego małżeństwa, czy do jakichkolwiek relacji, tylko w sposób naturalny, będę krzywdził innych ludzi, a będę sprzyjał sobie. Czy to będzie uczciwe i sprawiedliwe? Będzie naturalne, ale niedobre. Więc naturalne będzie dla mnie. Dla innych będzie, ale dla mojego związku będzie szkodliwe. Więc tutaj musimy powiedzieć, muszę się pohamować. Muszę zapanować nad emocjami i zrobić coś, co nie jest dla mnie takie bardzo naturalne.
Ani naturalne, ani wygodne. I to obchodzenie się z konfliktem do takich chyba właśnie sfer należy. I wtedy rzeczywiście chyba warto powiedzieć, tak jak tutaj no, przed chwilą zauważyliśmy, powiedzieć, słuchaj, no jest konflikt, tak, różnimy się, pogadajmy o tym. I to, o czym mąż mówił, umówmy się na randkę, nawet w fajne miejsce, szczególnie jeśli no, konflikt widać, że to nie jest tylko kwestia słania łóżka, a czasem to i na rozmowę o słaniu łóżka trzeba się umówić. I wtedy siadamy spokojnie. I tutaj jest do kobiet szczególnie taka, myślę, ważna uwaga. Dla mnie to było istotne i wiem, że dla kobiet, z którymi o tym rozmawiam, też jest ważne. My się dobrze czujemy jako kobiety właśnie wtedy, kiedy rozmawiamy o sprawach trudnych, kiedy wyrzucimy z siebie swoje uczucia, emocje, nazwiemy je. Wtedy mamy takie poczucie ogromnej ulgi. Mężczyźni ze względu na specyfikę swojej męskości troszkę inaczej przeżywają rozmowy o sprawach trudnych. Dla nich często wiąże się to wręcz z takim fizycznym doznaniem. Z fizjologicznym bólem.
No właśnie, to ma podstawy fizjologiczne, tak. Bo jesteśmy inaczej zbudowani. No na przykład pamiętam, że nasz męski hipokamp, część naszego mózgu, jest mniejszą mężczyzn. I to jest ten fragment, ta struktura, która odpowiada za operowanie czy przetwarzanie emocji. I mężczyźni są w tym słabsi. Jeszcze na dodatek, kobiety mają większe zdolności werbalne. Szybciej mówią, szybciej potrafią formułować myśli. Różne badania różnie mówią, ale średnio rzecz biorąc wychodzi, że 2 razy więcej słów dziennie potrafią wypowiedzieć kobiety, więc jest im łatwiej się wypowiedzieć. Mężczyznom jest trudniej przetwarzają emocje.
Więc... No i też ośrodek, tak, Broki, znaczy ośrodek odpowiedzialny za werbalizację i za przetwarzanie emocji, znajduje się w dwóch półkulach, połączenie międzypółkulowe jest mniejsze, więc fizjologicznie jakby mężczyzna jest mniej przystosowany, przygotowany do rozmowy o sprawach związanych z emocjami, bo to trzeba i zdefiniować, i zwerbalizować, i wyrazić,
i rozwiązać.
Potem, tak jak kobiety potrzebują takiego, większość kobiet potrzebuje takiego troszkę przygotowania, jak wchodzi w relację w seks, tak, w relację seksualną, tak mężczyźni potrzebują pewnego przygotowania, kiedy mają rozmawiać szczególnie o sprawach trudnych. Więc my często chciałybyśmy złapać tego naszego ukochanego i już natychmiast porozmawiać z nim o czymś, co tam między nami jest. Natomiast mężczyzna potrzebuje, wielu mężczyzn, no bo też nie chodzi tutaj o jakieś schematyzację, generalizowanie. Potrzebuje czasu, więc warto jest w pełnej świadomości, że tak po prostu się sprawy mają, powiedzieć: kochanie, czy ja to mówię, czy mąż mówi, wszystko jedno. Musimy o tym pogadać, tak? Umówmy się jutro, czy pojutrze. Ty przemyśl, ja przemyślę. I wtedy rzeczywiście mężczyzna ma czas przygotować, nazwać, dookreślić to, przez co on przechodzi w tych emocjonalnych takich swoich.
A co jak wybucha kłótnia? No tu nie ma czasu na myślenie, na zastanawianie się. Jest czas, ogień. Tak. I teraz tak, lepsze jest rzucenie tym talerzem, krzyknięcie, czy trzaśnięcie drzwiami i ciche dni.
To znaczy, ale to zależy, dlatego że są małżeństwa, które, no te typu włoskiego, tak, które znakomicie się czują, jak sobie porzucają siebie talerzami. I tutaj po prostu to jest ich styl, ich sposób. I ja myślę, że to jest też takie fajne odkrycie siebie w swoim sposobie reagowania. Oboje mogą być impulsywni, rzeczywiście jest głośno, a potem jest idylla, a są takie małżeństwa, które przeżywają to w ciszy i jest gorycz, i jest straszna jakaś żal, tak? Jest też to wychodzenie, trzaskanie drzwiami i potem ciche dni. Ja myślę, że każdy dobrze jest odkryć ten swój sposób, ale też nazwać go. Im bardziej jesteśmy świadomi siebie i tego, w jaki sposób ja reaguję, w jaki sposób reaguje mój mąż, tym łatwiej jest nad tym potem zapanować. No i właśnie oswoić, tak? Oswajać to, co się między nami dzieje. Wiedzieć, że nie dzieje się tragedia, tylko w jaki sposób reagujemy. Ale miejmy też świadomość tego, że taki wybuch często, no tak jak z wybuchem bomby, jedna chwila, a zniszczenia potworne, ogromne. Więc rzeczywiście, jeśli jest taka tendencja do wybuchowego podchodzenia do konfliktu, no to trzeba być też świadomym, że zniszczenia mogą być ogromne.
Ja myślę, że wchodzą pewne podejścia takie filozoficzne, wydaje się filozoficzno-antropologiczne do tego, czy psychologiczne, jak reagować. I jedni uważają, że trzeba emocje z siebie wyładować i że to nam służy. Czy służy naszej relacji? Tu jest duże pytanie.
To chyba chodzi o sposób po prostu, bo one muszą być ujawnione. Tylko
Natomiast czy rozładowanie emocji będzie pożyteczne i służyło naszej relacji? Jeśli nie, ja bym tu był sceptyczny i istnieją badania, które jakby temu zaprzeczają. Powiadają, to my mamy kierować emocjami, a nie ona nami. Jeżeli będziemy ciągle ulegali emocjom, co będzie?
To jeśli mówimy o konflikcie, o kłótni, o tych takich spięciach, no to musimy też powiedzieć później o tym pogodzeniu się. Jak przełamać ten swój egoizm, tak jak pan o nim mówił, i wyciągnąć tą rękę do męża.
Ta świadomość, że w taki sposób reagujemy i chcemy uczyć się znów świadomie tego reagowania takiego, żeby przynajmniej nie ranić. Ja wiem, że reaguję impulsywnie, ale to, co jest moim zadaniem, to nawet kiedy zareaguję impulsywnie, to chcę się nauczyć w pracy nad samą sobą, nad swoim charakterem, żebym w tym impulsywnym wyładowaniu nie powiedziała słów, które zabolą, tylko powiedziała: jestem wściekła na ciebie, tak? Natomiast nie powiedziała słów określających to, jaki ty jesteś, bo przerobić w taki bardzo świadomy sposób, nie niszcząc, znaczy, bo osobowość jest osobowością. Ja zawsze będę bardziej impulsywna. Mój mąż jest introwertyczny, więc będzie reagował raczej zamknięciem się. Więc ja przy swoim wybuchu nie mogę, czy tej eksplozywności, nie mogę powiedzieć słów, które go zniszczą i poranią i potem będę musiała się z nich wycofywać i je leczyć, tylko raczej nazwać, powiedzieć swój stan. Jestem wściekła, nie chcę teraz rozmawiać, nie chcę z tobą rozmawiać, chcę być sama. Mąż może po tym powiedzieć w tym momencie, jeśli on reaguje inaczej, reaguje impulsywnie, powiedzieć: jestem tak zły, potrzebuję być sam, potrzebuję iść na spacer. Pierwszym krokiem, wydaje mi się, w tym oswajaniu konfliktu jest nauczenie się siebie, swojej reakcji, rozumienie swojej reakcji i zapanowanie nad tym, żeby w tej reakcji nie pójść, znaczy nie dopuścić do poranienia, zniszczenia drugiej osoby. I to jest jakby ten pierwszy, dla mnie pierwszy krok. Natomiast potem, kiedy już pewne rzeczy się zadzieją, bo zawsze się zadzieją i zawsze zrobimy sobie jakąś przykrość, ten pierwszy krok w stronę pojednania. I każdy z nas znów w zależności od osobowości, od temperamentu, ma inną gotowość na jednanie się. Te osoby impulsywne, ekstrawertyczne, tak, osoby o temperamencie sangwinicznym, często są znacznie szybciej gotowe do przejścia, powrotu do odbudowy relacji, niż te osoby, które potrzebują, introwertyczne, które potrzebują gdzieś tam czasu na przepracowanie, przemyślenie. I w naszym małżeństwie jest właśnie tak, że ja zawsze szybciej reagowałam, znaczy odreagowywałam. Podchodziłam do Wieśka, a on mówił, nie jestem gotowy. No to wtedy ja się obrażałam i mówię, no to sobie teraz ty poprzychodzisz do mnie. Mhm. I to była taka nakręcająca się...
Przedłużająca się
spirala, ponieważ wtedy, kiedy on przychodził, mówił, że już jest gotowy, ja mówię, no to ja teraz nie, bo żeby cię ukarać, tak? I znów musieliśmy nauczyć się i zrozumieć te swoje reakcje i ten naturalny sposób reagowania. Więc ja daję mojemu mężowi znak, że ja już jestem gotowa do rozmowy. On mi sygnalizuje, że on jeszcze nie, ale ja się w tym momencie nie obrażam. Mhm. Bo wiem, że moją naturą jest łatwość szybszego odreagowywania, a jego naturą jest to, że potrzebuje więcej czasu, więc daję mu ten czas. I wtedy, kiedy on przychodzi, to jesteśmy już nastawieni na to, że znaczy ja rozumiem, że on przez to, że potrzebuje więcej czasu, nie robi mi na złość. Tylko to jest jego ja, tak? Mhm. I wtedy możemy rozmawiać. Ale też widzę, że w tej świadomości konfliktu i sposobów podchodzenia do niego, też teraz mój mąż też znacznie szybciej odreagowuje. Też swoją wolą pracuje tutaj i znacznie szybciej by też jest gotów do rozmowy. I ja też długi czas myślałam, no tak, ale dlaczego zawsze ja mam być pierwsza? Dlaczego ja zawsze pierwsza przychodzę i daję znak? I znów to było to zrozumienie odmienności. No ja, bo to jest moja umiejętność. Znaczy mój dar, moja cecha, moje wyposażenie.
Nie znaczy, że była jej wina w tym konflikcie.
Że mogę pierwsza wyjść i iść w kierunku pojednania czy zgody.
Natomiast kiedy się godzić, ja myślę, że nie powinno się przeciągać sytuacji konfliktowych na kolejne dni. Jest takie zalecenie w Piśmie Świętym, żeby nad gniewem nie zachodziło słońce. Ja pamiętam kiedyś, wiele, wiele lat temu to usłyszeliśmy, czy przeczytaliśmy i postanowiliśmy, chociaż było trudno, wprowadzić to w życie, żeby nie iść spać pokłócony.
I wtedy tydzień nie spaliśmy.
Ale myślę, że jeśli dochodzi do takich rzeczy i się nie pogodzimy, to wstajemy i są tak zwane ciche dni.
Przy czym nie chodzi tutaj już o rozwiązanie konfliktu, bo czasem nie ma możliwości rozwiązania konfliktu, tak? Bo jakaś sytuacja trudna wieczorem, słońce ma nie zajść nad naszym gniewem, więc mamy się uporać z gniewem, a jeszcze niekoniecznie z konfliktem. Więc my kiedyś właśnie podjęliśmy taką decyzję, że będziemy, właśnie nie będziemy rozstawać się na noc, to znaczy w tym poczuciu, w gniewie i każdy pójdzie gdzieś do innego pokoju, do innego łóżka. Nie, idziemy cały czas razem spać, idziemy cały czas spać pod jedną kołdrą i co więcej trzymamy się, właśnie wtedy, kiedy jest trudno, trzymamy się za rękę. Jednym palcem, z poczuciem pewnej obrzydliwości i niechęci, ale dajemy sobie znak, że mamy świadomość, że jest napięcie, że jest konflikt, że musimy sobie z tym poradzić, ale nie jesteśmy dla siebie wrogami. Że to nam bardzo pomagało.
No to mamy wskazówki, mam nadzieję, że wszyscy teraz je zastosują u siebie w małżeństwie.
Jedna kołdra, jedna łóżka. Trzymanie się za palec.
Bardzo dziękuję Państwu za rozmowę.
Dziękujemy serdecznie.